jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Mierzył zaledwie 157 cm wzrostu, a mimo to stał się największym geniuszem biznesu początku lat 20. Jego nazwisko jest przypominane niemal zawsze, gdy gdzieś na świecie wybucha skandal finansowy. Poznajmy postać Charlesa Ponziego. Latem 1919 roku włoski imigrant Charles Ponzi otwiera w centrum Bostonu małe biuro. Właściwie niewielki pokoik na 5. piętrze w budynku przy School Street. Pomysł na biznes jest prosty. Eksport-import. Pośrednictwo w handlu między firmami ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Wielu producentów nie stać na utrzymanie własnego działu handlu zagranicznego, a on przecież może to robić za nich. Ma w tym trochę doświadczenia zdobytego u poprzedniego pracodawcy. Chce również wydawać katalog The Trader's Guide z ofertą produktów różnych firm i zarabiać na reklamach. Na rynku są już podobne katalogi. Oferują stronę reklamy za $5000. Ponzi analizuje koszty i dochodzi do wniosku, że sprzedając stronę reklamy taniej niż konkurencja, i tak zarobi $75000 rocznie. To kwota, po którą warto sięgnąć. Szczególnie gdy zakładając The Bostonian Advertising and Publishing Company ma się na koncie $25. Wpada też na prosty pomysł, skąd wziąć pieniądze na rozruch interesu. Skoro ma konto, to nie kto inny jak jego bank powinien pożyczyć mu $2000. W październiku idzie do znajdującego się na sąsiedniej ulicy banku Hanover Trust Company i składa wniosek o kredyt. Ale dyrektor Henry Chmieliński studzi jego entuzjazm. Bez owijania w bawełnę mówi wprost, że zgodnie z polityką firmy chcą pomagać klientom, ale jego konto jest dla banku większym utrapieniem niż korzyścią. I kończy rozmowę, żegnając Ponziego chłodno. A ponieważ kredytu nie udaje mu się otrzymać też w innych bankach, porzuca doskonały plan zarobienia w krótkim czasie ogromnych pieniędzy. Po powrocie do biura siada i zaczyna przeglądać korespondencję z ostatnich dni. Musi wymyślić nowy pomysł na biznes. I to jak najprędzej, bo już zalega z opłaceniem czynszu, a co gorsza, meble biurowe kupił, wystawiając sprzedawcy weksel z odroczonym terminem płatności. Termin już minął i natręt nęka go każdego dnia, żądając $100. I wtedy wpada mu w ręce list z Hiszpanii. Jakaś firma prosi go o przesłanie The Trader's Guide. Wiedzą o poradniku, bo on, wierząc w sukces, w zagranicznych gazetach umieścił już reklamy. Nie ma im co wysłać, ale jego uwagę zwraca załączony do prośby pocztowy kupon zwrotny. Zgodnie z umową zawartą w 1906 roku w Rzymie na kongresie UPU, Światowego Związku Pocztowego, w każdym zrzeszonym kraju kupon IRC można wymienić na znaczki pocztowe o wartości przesyłki zagranicznej. Ponzi doznaje olśnienia. Coupon Repos International, międzynarodowe kupony zwrotne, są sprzedawane w danym kraju za lokalną walutę, a realizując je w innym kraju za kupon, otrzymuje się znaczek w innej walucie. Związek Pocztowy stara się utrzymywać cenę najtańszego listu zagranicznego na mniej więcej tym samym poziomie. Ale po zakończeniu I wojny światowej w wielu krajach europejskich szaleje inflacja, a w niektórych ceny usług pocztowych spadły. A zatem na różnicy ceny można chyba zarobić. Prędko biegnie na pocztę i wymienia hiszpański kupon o wartości 20 centymów na znaczek o wartości 5 centów. Od razu widać, że nie ma na tym żadnego zysku. Ale tylko pozornie, bowiem po przeliczniku pocztowym peseta jest warta 20 centów, a w rzeczywistości tylko 15. Z tego wynika, że wymieniając $1 na pesety, kupując za nie kupony w Hiszpanii, a później wymieniając je w USA na znaczki, zarabia się 10%. Zarobek jest niewielki, ale przy wymianie większej ilości kuponów kwota zysku rośnie proporcjonalnie. Ponzi czuje jednak, że można by zarobić więcej, kupując kupony w kraju o wysokiej inflacji, a takich w Europie nie brakuje. Aby potwierdzić swoje przeczucie, wysyła listy do znajomych we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech. Do kopert wkłada po jednodolarowym banknocie i prośbę, by wymienili dolara na lokalną walutę, kupili ile się da kuponów i mu odesłali. Po 2 tygodniach otrzymuje listy. Z Hiszpanii dostaje 22 kupony. Podobnie z Francji, ale z Włoch aż 66, które wymienia na znaczki o wartości niespełna $4, a więc 400%. Po odliczeniu kosztów zostaje oczywiście mniej, ale dla takich pieniędzy warto się wysilić. I zmienić szyld na drzwiach biura na Securities Exchange Company. Tak samo jak poprzednio, na rozkręcenie interesu potrzebuje kapitału. Ponownie idzie do banku. Teraz jednak nie może podzielić się szczegółami swojego biznesplanu. Jeśli powie za dużo, ktoś może wykorzystać pomysł i sam zacząć wymieniać pieniądze na kupony i znaczki. Niestety i tym razem banki odmawiają. Ponzi jest w kropce. Wie, że na wyciągnięcie ręki są miliony, a on nie ma kilku dolarów, by po nie sięgnąć. Gdy wydaje się, że nie może być gorzej, do jego biura wchodzi Joseph Daniels, sprzedawca mebli, który jak co dzień przyszedł wydrzeć od niego swoje 100 dolarów i od wejścia przypuszcza atak. Ponzi proponuje, by usiadł, ale Daniels ani myśli. Wyciąga papiery i zaczyna wrzeszczeć. Ponzi czeka, aż będzie musiał wziąć powietrze i odpowiada tak samo. Siadaj, to twoje krzesło! A potem spokojnie proponuje zaszokowanemu handlarzowi interes. Zamiast 100 dolarów wystawi mu oprocentowany terminowy weksel na 200 dolarów, który ten zdyskontuje w banku i odbierze sobie 100 dolarów za meble. Druga setka trafi na konto Ponziego. W ten sposób to bank przejmie dług, a on poza meblami przez 60 dni będzie miał 100 dolarów. Rozwiązanie jest proste, a co najważniejsze, uwalnia Danielsa od walki o pieniądze. Wypisany czek i uścisk dłoni potwierdzają deal. Pożyczone 100 dolarów da się rozmnożyć. Ale po co inwestować 100 dolarów, skoro można od razu zainwestować 1000? Dlatego pożyczoną setkę Ponzi postanawia wydać na druk materiałów reklamowych. Ogłasza, że przyjmuje w depozyt niewielkie kwoty, oferując klientom 50% zysku po 45 dniach lub 100% po 90. Wpłacając zaledwie 10 dolarów, już po 3 miesiącach można odebrać 20. A zabezpieczeniem jest terminowy weksel, który w razie problemów zapłaci bank. Ten sam bank oferuje klientom oprocentowanie roczne w wysokości 4%. Trudno się więc dziwić, że pod koniec roku 1919 Ponzi znajduje 18 osób gotowych zaryzykować po 100 dolarów, by zgarnąć pokaźny procent. Do biura powoli zgłaszają się nowi klienci i pod koniec lutego na jego rachunku jest już 5000 dolarów. Akurat wtedy pierwsi inwestorzy odbierają swoje pieniądze wraz z obiecanym procentem, ale żaden z nich nie bierze ani centa. Skoro zarobili obiecane 100%, to od razu inwestują ponownie, licząc na kolejne pomnożenie. Mało tego, rozpowiadają w mieście, że Ponzi spełnił obietnicę. Wieść rozchodzi się lotem błyskawicy i na początku marca suma wpłat sięga już 25 tysięcy. Klientów jest tak wielu, że musi zatrudnić agentów do przyjmowania wpłat. Płaci im prowizję 10% od przyjmowanych kwot i wysyła w teren, by aktywnie szukali nowych inwestorów. Do maja na jego koncie jest ponad 400 tysięcy, a na początku czerwca 2,5 miliona dolarów, co stanowi równowartość obecnych 40 milionów. Rozgłos i tysiące wpłat przynoszą zainteresowanie urzędników. W biurze przy School Street pojawia się inspektor policji w towarzystwie dwóch inspektorów pocztowych. Ich zdaniem wymiana zagranicznych kuponów na znaczki jest szwindlem. Ponzi zachowuje pokerową twarz. Przypomina inspektorom, że rozmawiał z naczelnikiem poczty i ten potwierdził całkowitą legalność wymiany kuponów. A później wykazuje im, że o kuponach pocztowych wie więcej niż oni. Powołuje się przy tym na konkretne przepisy publikowane w biuletynach. W końcu przyznają, że wymiana jest legalna, ale skoro można zyskać, to ktoś musi przecież stracić, a do tego nie da się kupić większej ilości kuponów. Na to Ponzi ma gotową odpowiedź, właściwie pytanie, a skąd pan wie, że się nie da? Po czym mimochodem wspomina, że współpracuje, nieoficjalnie oczywiście, z rządami różnych krajów. Jako przykład podaje Francję, oczywiście teoretycznie, która potrzebuje 15 milionów franków. Ponzi pożycza francuskiemu rządowi ich równowartość, czyli 1 000 000 dolarów. A jako zwrot odbiera 50 milionów kuponów, za które otrzyma amerykańskie znaczki. Amerykańska poczta za znaczki odbierze od Związku Pocztowego 2,5 miliona dolarów, a Francja będzie winna Związkowi 3 miliony dolarów. A ponieważ otrzymała 1 000 000, teoretycznie jest stratna na 2 miliony. Ale tylko jeśli francuski frank ma wartość w parytecie złota 15 franków za dolara. Jeśli wartość franka wzrośnie, dług spadnie. Na to trzeba jednak długo czekać, więc rząd wypuści oprocentowane obligacje i spłaci dług. Ma jednak 1 000 000 dolarów w gotówce, który pożyczy przedsiębiorcom na procent lub zainwestuje w rozwój. Po 20 latach zainwestowany 1 000 000 zarobi na spłacenie obligacji i jeszcze trochę zostanie. Inspektorzy są tak skołowani, że przyznają Ponziemu rację, a do tego nie mają żadnych podstaw, by uznać jego interes za nielegalny, ba, nawet jest zgodny z prawem. A skoro amerykańscy podatnicy nic nie tracą, to co ich może obchodzić, że traci ktoś za oceanem? Odpuszczają. Inspektor policji wraca jednak następnego dnia. chce zainwestować u Ponciego $500. Kłopot w tym, że nie ma pieniędzy. Gdy ten pyta, co w takim razie chce zainwestować, proponuje proste rozwiązanie. Wystawi mu weksel, który Ponci zdyskontuje w banku. To nie sprawi mu trudności, bo jest dobrym klientem. A po 90 dniach odbierze swoje $500 z banku, a drugie 500 wypłaci inspektorowi. Ponci wybucha śmiechem, wszak w ten sam sposób pożyczył $200 od handlarza meblami. Przyjmuje ofertę. W kolejnych dniach jego klientami staje się 3/4 bostońskich policjantów. Ci jednak przynoszą żywą gotówkę, wszystkie swoje oszczędności. Niektórzy biorą nawet kredyt na 10% rocznie, by w ciągu 90 dni zarobić 100%. Lawinowe wpłaty rodzą kolejny problem. Charles zdaje sobie sprawę, że pieniądze musi inwestować. Kupuje fabrykę sardynek w Maine i zakład pakowania mięsa w Kansas City. A ponieważ jest Włochem, nabywa fabrykę spaghetti Napoli Marconi Company i udziały w firmie winiarskiej. Inwestuje w nieruchomości i firmę budowlaną C&R Construction Company. Dla siebie i żony kupuje dom w Lexington i drugi w Winthrop oraz niewielki apartamentowiec na West Endzie. To jednak wszystko za mało. Postanawia wejść na rynek finansowy i robi to sprytnie. Pieniądze ma rozlokowane na rachunkach w 45 bankach. Niektóre z nich zamierza przejąć. W tym celu jego agenci drenują kieszenie klientów w okolicy banku. Ludzie skuszeni wysokim procentem zamiast trzymać pieniądze na kontach wpłacają je do Securities Exchange Company. Ponci przynosi je oczywiście z powrotem. Codziennie na rachunek bieżący wpłaca spore sumy po kilkanaście tysięcy. Nie wypłaca nic, bo doskonale wie, że bank, widząc tylko wpłaty, ulokuje w końcu jego pieniądze w akcjach, by na nich zarobić. Tym samym jego pieniędzy nie będzie w skarbcu. Gdy na rachunku jest 500 000, prosi o wypłacenie całej kwoty, gotówką od razu. Ma do tego prawo, bo to jego pieniądze. Mało który bank jest w stanie zrealizować wypłatę, a on nie akceptuje czeku i grozi złożeniem w sądzie wniosku o niewypłacalność. W końcu zgadza się łaskawie na pakiet akcji. W ten sposób przejmuje Fidelity Trust Company, Tremont Trust Company i Prudential Trust Company. Jego celem staje się też bank Hanover Trust Company. Nie jest to duża spółka, ale ma w niej do wyrównania rachunki. To w tym banku dyrektor Henry Chmieliński odmówił mu kredytu na $2000. Wykupienie pakietu akcji nie wystarcza do przejęcia, ale właściciele nie wiedzą, że za ich plecami Ponci dogadał się z innymi włoskimi akcjonariuszami. Przychodzi na zebranie rady nadzorczej i zwalnia zarząd. Chmielińskiego jednak zostawia. Czeka na dogodną okazję do zemsty. Po kilku tygodniach bank zyskuje dzięki niemu sporo nowych klientów. Biorą z niego przykład, bo skoro on trzyma tam pieniądze, to dla nich jest to najlepsza rekomendacja. A skoro interesy idą świetnie, to dyrektor prosi o podwyżkę. Wtedy Ponci przypomina mu rozmowę sprzed roku. Teraz to Chmieliński jest utrapieniem. Jednak go nie zwalnia, bo wie, że może być mu jeszcze potrzebny. A jak przyda się Henry Chmieliński, dowiemy się już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Z początkiem czerwca 1920 roku aktywa Ponciego mają wartość $5 milionów. Przy założeniu, że na jednym kuponie zarabia tylko 2 centy, musiałby ich kupić ponad 250 milionów. Prawda jest taka, że w obiegu nigdy nie było takiej ilości. A nawet gdyby były, to dostarczenie ich z Europy do Ameryki wymagałoby kilku statków wielkości Titanica. Z tym by sobie może jakoś poradził, bo już zdążył kupić linię żeglugową. Rzecz jasna na kredyt. Banki chętnie mu pożyczają, nie potrzebują poręczenia. Są nim pieniądze na kontach bieżących. Wracając do kuponów. Od uruchomienia Securities Exchange Company kupił ich zaledwie kilka tysięcy. Gdyby zaczął kupować więcej, zwróciłoby to uwagę Związku Pocztowego. Krótko mówiąc, Ponci od marca nie otrzymał żadnych kuponów. I doskonale wie, że suma jego zobowiązań jest wyższa od wartości posiadanych aktywów. Nie tylko nie jest w stanie wypłacić odsetek, ale nawet oddać kapitału pożeranego przez prowizje i lokowanego w inwestycjach. Nie wie nawet, ile mu brakuje, bo nie prowadzi żadnej księgowości. Agenci wystawiają weksle i pokwitowania. A pieniędzy jest tak dużo, że pakują je do kubłów na śmieci, które odwożą do banku. Niewykluczone, że po drodze coś ginie i nikt nie jest tego w stanie zauważyć. Po upływie terminu klienci zgłaszają się z kwitem i wekslem. Część odbiera pieniądze, a inni od razu inwestują ponownie. Codziennie wypłaca około 100 tysięcy, jednocześnie przyjmując dwu- lub trzykrotnie więcej. Dlatego musi utrzymać stały dopływ gotówki. W tym celu poszerza teren działania i otwiera kolejne oddziały. W czerwcu ma ich już 35, a to przyciąga uwagę nie tylko klientów. Podczas kolejnej wizyty inspektorzy pocztowi pytają, gdzie konkretnie kupuje kupony. Poncji odpowiada wymijająco, wymieniając europejskie kraje, w których pieniądz szybko traci na wartości. Ale inspektorzy tym razem są przygotowani. Mówią, że Włochy, Francja i Rumunia wycofały się z umowy pocztowej i od końca marca ich nie sprzedają. Doskonale o tym wiem, mówi z przekonaniem i rzuca na biurko biuletyn pocztowy, w którym o tym informowano. Kontrolerzy są zaskoczeni, ale uznają, że w takim razie nie może ich kupować. Poncji nie dowierza. Przecież gdyby je kupował i odsprzedawał poczcie, otrzymując znaczki, to powinni o tym wiedzieć. Powinni zatem wiedzieć, że tego nie robi. A skoro nie wiedzą, blefuje dalej. Odpowiada, że oficjalnie nie kupuje, ale kupuje nieoficjalnie, współpracując z rządami państw, jednak nie zdradzi, którymi, bo ktoś może robić to, co on. I owszem, jego pomysł podpatrzyła już konkurencyjna firma założona przez jego byłych agentów. Dobrze wie, że oni również robią coś, co od wieków nazywane jest okradnij Piotra, aby zapłacić Pawłowi, ale nie może na nich donieść. Na szczęście w trakcie rozmowy do biura wchodzi Al Ciullo, dawny znajomy, którego zatrudnił. Wolał mieć Łotra spod ciemnej gwiazdy po swojej stronie, niż go przepędzić. Ciullo, nie zwracając uwagi na gości, rzuca na biurko pakiet kuponów, które właśnie otrzymał z Włoch. Na wszystkich jest data sprzed 31 marca. Inspektorzy są pewni, że ktoś je antydatuje, co nie zmienia faktu, że kupony są ważne i podlegają wymianie. Ale na niego nic nie mają i ponownie odchodzą z niczym. Ale dzięki nim Poncji wpada na nowy pomysł. Wzywa do siebie Henry'ego Chmielińskiego z Hanover Trust Company. Wie, że jest Polonusem, który pomaga zbierać fundusze na odbudowę starej ojczyzny. Daje mu 50 tysięcy dolarów jako dar dla Polski i nakazuje, aby skontaktował się z polskim rządem i załatwił zakup kuponów za 10 milionów dolarów. Z zakupu oczywiście nic nie wychodzi, ale hojny gest to dobra reklama wśród Polonii, która chętnie inwestuje u Ponciego pieniądze. On jednak zdaje sobie sprawę, że mimo wszystko jest bankrutem i upadek Securities Exchange Company jest tylko kwestią czasu. Może oczywiście zabrać gotówkę i uciec gdzieś, gdzie nie obejmie go ekstradycja, ale nie ma zamiaru. Doskonale się bawi. Kupuje drogie samochody, jada w najlepszych restauracjach. Jest przyjacielem wpływowych ludzi, którzy zaślepieni bogactwem lgną do niego. Któregoś dnia odwiedza go w biurze przedstawiciel grupy nowojorskich biznesmenów. Proponuje milion za zdradzenie przepisu na biznes. Ponzi śmieje się, że milion nie robi na nim wrażenia. 2 miliony zarabia teraz tygodniowo. Po prawdzie nie zarabia, a pochłania, ale rozmówca nie ma o tym pojęcia. Proponuje w końcu 10 milionów za odkupienie firmy. Sprawa pozostaje otwarta. Firma o mało nie upada przez głupi przypadek. Konta zostają zablokowane przez prawnika sprzedawcy mebli, Josepha Danielsa. Daniels składa w sądzie wniosek, dowodząc na podstawie weksla, że za 200 dolarów kupił połowę udziału w Securities Exchange Company. Prawnicy Ponciego muszą się napracować, ale po kilku godzinach udaje im się ugasić pożar w zarodku. Sąd uchyla wniosek i konta zostają odblokowane, co zapobiega wywołaniu paniki. Ponci musi jednak grać wabank. Aby podtrzymać napływ nowych klientów, potrzebuje skutecznej reklamy. Zatrudnia reportera Boston Post Williama McMastersa. W sobotę 24 lipca w Boston Post ukazuje się artykuł opisujący Ponciego w pozytywnym świetle. Jednak to przypadek sprawia wybuch euforii. Pod artykułem, w którym Ponci skromnie mówi, że Kolumb odkrył Amerykę, Marconi radio, a on tylko odkrył, jak zarabiać pieniądze i oczywiście dodaje, że swoim klientom oferuje 50% w 45 dni lub 100% w 3 miesiące, pojawia się reklama komercyjnego banku oferującego lokatę oprocentowaną na 5% rocznie. Następnego dnia tłum szturmuje oddziały Securities Exchange Company. Ludzie wymachują plikami banknotów, wrzeszcząc: weźcie moje pieniądze! Policja musi zaprowadzić porządek. Tego dnia oddziały przyjmują 2 miliony dolarów w gotówce. W poniedziałek sytuacja jednak się zmienia. McMasters publikuje tekst, w którym informuje, że Ponzi jest niewypłacalnym oszustem. Spanikowani klienci rzucają się, by odebrać pieniądze. Kasa wypłaca, a Poncji uspokaja, rozdając ludziom w kolejce pączki i kanapki, co studzi złe nastroje. Niestety redakcja, by zdobyć informacje, wysyła reporterów do Montrealu, do Kanady, gdzie przed laty pracował w Banco Zarossi. Wie, że to koniec. Mimo to zatrudnia detektywów Pinkertona, którzy przechwytują każdą depeszę do redakcji. Z dnia na dzień obserwuje, jak reporterzy odkrywają jego tajemnice. Po upadku Banco Zarossi, który nomen omen prowadził piramidę finansową, Ponciego oskarżono o fałszerstwo czeku na $400, za co został skazany na 3 lata więzienia. Wyszedł po odsiedzeniu połowy kary, ale na granicy kanadyjskiej schwytano go na przemycie do USA nielegalnych imigrantów. Tym razem 2 lata spędził w więzieniu w Atlancie, gdzie poznał księgowego z Brooklynu, Williama Millera, znanego jako 520% Miller. Miller w 1899 roku zorganizował piramidę finansową, w której zgarnął $1 000 000. Po odbyciu kary Ponzi wędrował po Stanach Zjednoczonych i mając się różnych zajęć. Redakcji brakuje tylko koronnego dowodu. Muszą pokazać świadkom zdjęcie, by potwierdzić, że bostoński biznesmen Charles Ponzi to Carlo Ponzi. Bomba wybucha na początku sierpnia. Ekspert powołany przez biuro prokuratora okręgowego przedstawia raport, w którym czarno na białym stoi, że po sprzedaży aktywów i spłaceniu zobowiązań, z pominięciem obiecanych odsetek, Ponziemu zabraknie $4 000 000. Macie mnie, mówi z uśmiechem, wyciągając ręce do kajdanek. Jak się później miało okazać, szacunek strat był mocno zaniżony. Po jego aresztowaniu upada 6 banków, w których był akcjonariuszem. Za oszustwa pocztowe grozi mu dożywocie, ale ostatecznie kończy się na 3,5 roku więzienia. Po odbyciu kary władze stanowe stawiają mu kolejne zarzuty za pospolitą kradzież, za co zostaje skazany na 7 lat. Ale udaje mu się uciec. Na Florydzie organizuje kolejny przekręt, naciągając inwestorów na zakup bezwartościowych działek. Gdy szeryf wpada na jego trop, w przebraniu zaciąga się na statek i próbuje uciekać. Zostaje schwytany i odesłany do Bostonu, by odsiedzieć tam 7 lat. A po wyjściu władze deportują go, bowiem nigdy nie uzyskał amerykańskiego obywatelstwa. Do Włoch wraca w 1936 roku z $60 w kieszeni. To i tak sporo, bo gdy w 1903 wylądował w Bostonie, miał zaledwie $2,5. Jednak jego prawdziwe bogactwo to doświadczenie. Szybko zyskuje sympatię faszystów i dostaje posadę agenta włoskich linii lotniczych w Rio de Janeiro. Niestety po wybuchu wojny traci pracę. Dorabia, ucząc języków i tłumacząc dokumenty. W 1948 roku traci wzrok i przechodzi wylew. Rok później umiera w szpitalu świętego Franciszka z Asyżu. I choć wielu przed nim stosowało metodę okradnij Piotra, by zapłacić Pawłowi, to on jest do dzisiaj uznawany za wynalazcę piramidy finansowej.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.